Duże, małe i duże.
I tak oto powracamy do festiwalu Przez Świat, spotkania z podróżą. Tym razem spotkanie w górach i o górach, medytacja w ruchu, Piotr Wnuk. A sam nasz prelegent, Piotr Wnuk, mottem swojej pasji, uczynił słowa Zbigniewa Herberta. Idealny podróżnik to ten, kto potrafi wejść w kontakt z przyrodą, ludźmi i ich historią, ale także sztuką, i dopiero poznanie tych trzech elementów przenikających się wzajemnie jest początkiem wiedzy o danym kraju.
To akurat jest wieś Abianech, jedna z najstarszych wsi, które nadal są zamieszkane przez Persów i osoby, które jeszcze w tych pomieszkują sobie w tych chatynkach. Tak, to jest klimatyzacja. To się nazywa Bagdir. Działa to w ten sposób, że do tego komina, tak to niefachowo nazwijmy, wpada gorące powietrze. Ono już się wychładza przez to, że spada niżej. Najczęściej pod tą kolumną jest albo duża niecka z wodą, albo jest basenik z wodą i to powietrze się wychładza od tego. No i potem jest taki otwór w ścianie i to powietrze, które jest chłodniejsze, wypycha to gorące. Byłem w takim mieszkaniu, słuchajcie, to działa, i byłem zachwycony i byłem niezwykle zdziwiony, bo to jedna z najstarszych klimatyzacji świata. Ja pojechałem sobie też w kierunku Morza Kaspijskiego, takie miasteczko Masulech, gdzie sufit jednego domostwa był podłogą następnego. Spotkałem takich sympatycznych Irańczyków i oni dzięki temu mogli w Farsi innemu sympatycznemu Persowi, u którego wynająłem pokój, wytłumaczyć, że ja chcę jedną noc spędzić w śpiworze. No bo tak sam bym nie był w stanie tego zrobić, bo może by się poczuł urażony, że na przykład pokój mi się nie podoba albo coś, a tak to oni pięknie wytłumaczyli, że zawsze miałem takie marzenie, żeby w śpiworku na tym dachu poleżeć. Czaj. Zdarza się jeszcze, że w małych wioskach pije się go po irańsku w ten sposób, że herbatkę wlewa się do tego miedzianego spodeczka, przez co ta temperatura jest już od razu niższa. Bierze się pomiędzy zęby kostkę cukru i leje się z tej miseczki. Byłem w tej kafeterii, próbowałem tak zrobić, piłem klasycznie, jakoś mi nie szło. I też zawsze jak kręcę się po jakichś bocznych uliczkach, to w nagrodę zawsze przytrafiają mi się jakieś takie wspaniałe rzeczy. To miasteczko jest o tyle popularne wśród mieszkańców i mieszkanek Teheranu, że zdarza się, że często przyjeżdżają i robią sobie takie pamiątkowe zdjęcia, mają fotografa, wiecie, tam te wszystkie plandeki, aparat z taką tubą. Ale oprócz tego to w nagrodę otrzymuję inne rzeczy. Słuchajcie, tak jak się kręciłem, nigdy w życiu nie widziałem różowego kuraka. Ani potem, znaczy mój kumpel twierdzi, że to jest orzeł. Ja uważam, tam jakieś szpony coś mi tłumaczył, ja uważam, że to jest kurak. Nigdy różowego kurczaka nie miałem okazji zaobserwować gdziekolwiek, ale jeżeli faktycznie to byłby orzeł i bylibyście w Iranie i widzielibyście różowego orła, który gdzieś tam kołuje nad wami, to ja byłem pierwszy.
Ja. Piotr Wnuk, nasz dzisiejszy opowiadacz podróżniczych historii, które, tak jak Państwo słyszą, sam przeżył, na sobie doświadczył, a Państwo też być może w ten chłodny dzień przy herbatce, na sposób taki ze spodeczka, czy ze szklaneczki, czy może z kubeczka, jak to wygląda. podróże@radio.lublin.pl. Czekamy na Państwa głosy jak zawsze i oczywiście podróżujemy dalej.
Plaże, tak jak wspomniałem, wulkaniczne. One są dość lubiane przez surferów i surferki. Ja jakoś nigdy na tej desce nie spróbowałem. Wystarczyło mi, jak sobie gdzieś tutaj siupnąłem i patrzyłem na takie wspaniałe widoki. I teraz będzie Demavant. To jest wulkan, który troszeczkę mi napsuł krwi. To jest wulkan drzemiący. To drzemanie na mnie miało takie skutki, jakie miało. Jeszcze jest też, tu jest Teheran. Tutaj jest Morze Kaspijskie, jak mniej więcej w tym miejscu gdzieś, jest Demavant. Najwyższy szczyt pasma górskiego o nazwie Elbrus na wyżynie irańskiej. Ja zawsze mam taką wspaniałą chęć, jak jadę gdzieś w góry, to zanim pójdę na szlak, to staram się też nasycić swoją ciekawość związaną z tym, co na dole. No, Iran to, wiadomo, wspaniała architektura, która jest chyba jedną z bardziej efektownych, jeżeli chodzi o kraje tamtej części świata. Uwielbiam też takie różne wspaniałe zakłady, gdzie mogę podpatrywać pracę rzemieślników. Jak myślicie, czym zajmuje się ten pan i jak się nazywa? Konwisarz.
Czy państwo wiedzą? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Konwisarstwo znane jest od wczesnego średniowiecza, ale tak naprawdę nawet podczas bardzo skrupulatnych podróży po Polsce nie wiem, czy udałoby nam się znaleźć jeszcze taki zakład konwisarski, a tu proszę bardzo, Piotrowi wnukowi się jak najbardziej udało. Konwisarz, czym tak naprawdę się zajmuje, na jakim materiale pracuje i co jest rezultatem tej pracy? podróże@radiolublin.pl. Szklanka im większa, tym lepsza. Z sokiem. Maliny żółte, czerwone, pigwa, dereń. Pan Piotr do nas napisał. Rzeczywiście to jeszcze taka typowo zimowa, a nie żadna tam wiosenna, orzeźwiająca herbatka. Chociaż tak naprawdę z tego produktu, z tego wytworu konwisarskiego też można by było się chyba i herbaty napić. Prawda, panie Jakubie? Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Tak, rzeczywiście. Konwisarz właśnie wykonywał naczynia, z których można było spożywać napoje, bo to były jakieś tam puchary, garnki. Tak więc tym się zajmował konwisarz właśnie.
To jeszcze tylko proszę powiedzieć, z jakiego materiału tak naprawdę powstawały te naczynia?
Zazwyczaj były to miedziane, tudzież cyny.
Tak, cyna, spisz, jak najbardziej, no bo wiadomo, że jak jesteśmy w tym wczesnym średniowieczu, to tak to wyglądało, czyli przetapianie, odlewanie, później wykuwanie i zdobienie, bo to też jest bardzo charakterystyczne, zwiedzając różnego rodzaju zamki właśnie widzimy taką skrupulatną, rzemieślniczą pracę konwisarzy, prawda?
Dokładnie, te naczynia przepięknie wyglądają, mają piękne zdobienia i właściwie zawsze zastanawiam, będąc w zamkach, jak to jest wykonane, jaka pieczołowitość, taka skrupulatność w tych wszystkich ozdobach. No, przepiękne to są rzeczy.
To prawda i to wszystko wytwór rąk ludzkich bez sztucznej inteligencji, prawda?
Tak.
Więc tamtejsze rzemiosło nie dość, że tak szlachetne w swoim wyrazie, również tak piękne i to sztuka użytkowa, no to jeszcze tak wytrzymałe, to też jest charakterystyczne. Coś, czym niekoniecznie możemy się poszczycić we współczesnych czasach, prawda, panie Jakubie?
dokładnie tak.
Bardzo dziękuję za tę przemiłą rozmowę, cieszę się, że podróżujesz. Dziękuję pan radiowo, wirtualnie razem z nami. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
Do usłyszenia, a my powracamy także do tych konwisarskich opowieści Piotra Wnuka.
No, nie było to aż takie bardzo proste, bo oprócz tego, że tworzy te wspaniałe wazy i dzbany, to też wybija na nie takim młoteczkiem piękne wzory. Stolarz. Tak, to jest stolarz. Tam był konwisarz, tu jest stolarz. Teraz jeszcze też chciałem powiedzieć o takiej skomplikowanej formule, która nazywa się tarof. To jest formuła grzecznościowa, która kiedyś była dość popularna w Iranie. Teraz raczej stosowana jest przez osoby starsze albo mieszkające w niedużych miejscowościach, czy też w wioskach. I dość często bardzo mylnie interpretowana była przez ludzi, którzy przyjeżdżali do Iranu z innych krajów. Formuła grzecznościowa polegająca na tym, że jeżeli ja na przykład pójdę do sklepu, ja tak pokrótce wytłumaczę, i sprzedawca chciałby zagrać ze mną w taki tarof, jak ja na przykład pytam, ile kosztują te owoce. On mówi, takie psiary, ty jesteś wspaniałym gościem, za darmo. I ja zgodnie z tarofem powinienem powiedzieć, ależ skąd? Przecież takie cudne owoce, takie wspaniałe, ty jesteś jednym z najlepszych sprzedawców na całym targowisku, 3 razy więcej zapłacę. Bierz za darmo, zapłacę 3 razy więcej. Tak do 3 razy mniej więcej. Jakbym jechał taksówką i kierowca powiedziałby do mnie, ile za ten kurs? Dojechaliśmy do stacji, ile za ten kurs? Za darmo. I to, jeżeli kierowca mówi do mnie, że za darmo, to znaczy przyjemnie mi się z tobą rozmawiało. Ja wtedy powinienem powiedzieć, no jak za darmo? Tak wspaniale prowadziłeś, tak bezpiecznie. Ci wszyscy kierowcy, co w Formule 1 jeżdżą, to tam gamonie przy tobie. 3 razy więcej zapłacę. Za darmo. No i tak jak wspomniałem, teraz ten tarof już nie jest tak powszechnie używany, ale kiedyś, czy nadal jest dość mylnie interpretowany przez Europejczyków, I bardzo wiele osób, które przyjeżdżało do Iranu i nie za bardzo wiedziało, na czym ten tarow polega, to potem jak wracali, to mówili, no wspaniali ci Irańczycy. Poszedłem do sklepu, mówili, bierz wszystko za darmo. Jechałem taksówką, jedź za darmo. Chciałem zapłacić za jedzenie w restauracji, nie płać za darmo i tak dalej. No dlatego teraz ten tarow jest stosowany troszeczkę rzadziej, ale dobra. Miało być o wejściu na Demavant. Tak, to jest base camp, bo jechałem z Rinek, taka miejscowość. Pick-upem musiałem się przemieścić do tego base campu. Ten meczet jest przerobiony na coś w rodzaju guest house'u. Można tam pospać, znaczy jak w każdym meczecie, jak w Iranie. Wchodziłem do meczetu i miałem ochotę się zdrzemnąć albo zostać na noc. Jest to powszechna praktyka. Wielokrotnie też Persowie mnie zapraszali. Na przykład jechałem nocnym autobusem i oni na przykład mówili, idziemy rest zrobić w meczecie i spaliśmy do rana. Naprawdę coś wspaniałego. Więc ten meczet jest przekształcony w taki guest house i w taki punkt zaopatrzeniowy. Jeszcze też taka ciekawostka. Taki jegomość, Józef Czarnota się nazywał. To był Austriak, ale polskiego pochodzenia. On swego czasu pracował dla szacha i jakoś tak naszła go ochota, żeby samemu wejść na ten demawant i zrobił to jako jeden z pierwszych. 1852 rok to był. I teraz jak mówiłem, o, słuchajcie, to są sulfatary, bo mówiłem, że wulkan drzemiący i to drzemanie tak dosyć mocno, prawda, miało na mnie negatywny wpływ. Jak patrzy się na ten wierzchołek, to z góry, no, to wszystko po prostu, takie ma się wrażenie, jakby ten szczyt cały czas kopcił. I te wyziewy, jak to dmuchnie w człowieka, we mnie to dmuchnęło, to naprawdę nie było to zbyt przyjemne. Oczy miałem przekrwione chyba przez 3 dni potem jeszcze. Też miałem problem, żeby jakoś tak naprawdę umiejętnie się wysmarkać, więc te sulfatary trzeba omijać albo wchodzić z czymś na ustach. No jak widzicie, udało mi się wyjść na szczyt. Miałem taki fikuśny kapelutek ze sobą. Jak on mi strasznie zrobił robotę, słuchajcie, bo szedłem pod granią, no ale potem prędzej czy później na tą grań trzeba wejść, no bo jak gdzieś tam się można chować pod tą granią, ale potem trzeba gdzieś tam, o, tu się kopci, widzicie, tu jest ten kopciuch. Tam niektórzy mają strategię stay, wchodzić stay się dymi, idę stay i tak dalej, bez sensu. Ale jak wszedłem na tą grań i to słońce już było takie niezwykle mocne i intensywne, no to ten kapelutek mi zrobił wspaniałą robotę. To wszystkie te buffy, inne takie cuda, które mają chronić przed UV, kapelutek słomiany, bomba.
I to mówi osoba doświadczona, praktyk w tych wszystkich pieszych i górskich wędrówkach, więc słuchajmy się doświadczonych ludzi, powróćmy chociażby do słomianych kapeluszy, a niekoniecznie te najnowocześniejsze, najnowsze właśnie stworzone także i przez sztuczną i przez normalną inteligencję, na przykład stroje oddychające i inne cudawianki na patyku. Okazuje się, że właśnie ten patyk robi całą robotę w czasie podróży.
Kalabria, Fiumara, Amendolea, tak się akurat nazywa. Fiumara to jest rodzaj rzeki, która jest rzeką okresową i tu też bym się o mało co nie nabawił kłopotów. Będę opowiadał o tym regionie Kalabrii, który znajduje się mniej więcej tutaj, o parku Aspromonte. Wspaniały i radochę miałem ogromną, jak się tam po tych szlakach kręciłem, bo tam mało kogo było można spotkać. I wracając do tej Fiumary, bo ta rzeka okresowa funkcjonuje w ten sposób, że, no tak jak wcześniej pokazywałem, jest ogromne koryto i tam sączy się jakiś strumyczek. Natomiast jak zacznie tak fest padać, to te wody przybierają. Ja tak jak sobie chodziłem, bo wziąłem tarpa ze sobą. Tak nigdy nie mogłem się przekonać do tarpa. Kumpel mówi, weź ostatni raz, spróbuj. I się nie przekonałem. I słuchajcie, tutaj jak zszedłem do tego koryta, to tam tak pięknie wszystko było wyżłobione. Ja mówię, rozłożę sobie tego tarpa, tam sobie zrobię taki tam pseudonamiocik. Ale tak patrzę, że tam gdzieś w oddali takie ołowiane niebo się zaczęło robić. Mówię, jak to strzeli. I czytałem wcześniej, że te opady są bardzo niebezpieczne. Mówię, jak to strzeli, jak to zacznie lać. Pamiętam, że tak czytałem o tych fiumarach. I tak mi, słuchajcie, coś tknęło i poszedłem sobie ten tarp, rozłożyłem trochę wyżej. Jak to zaczęło lać, to słuchajcie, jakbym sobie tam w dole rozłożył to legowisko, to mi wypukało po prostu, nie? Ten strumyczek, który był taki, jak pokazywałem wcześniej, to się to naprawdę rwąca rzeka zrobiła. Opady trwały całą noc. Więc tak jak teraz słyszę Fiumara, to już wiem, że tam po tym korycie się nie kręcić. Jeżeli chodzi o ten region Włoch, jest on zamieszkały przez Italo-Greków. To jest grupa etniczna, która mówi swoim własnym językiem, narzeczem, który się nazywa Gricco Bovese albo Gricco Calabrio, ponieważ jest tylko kilka wiosek jeszcze niedaleko miasta Bova oraz też dwie są w Apulii. I tak jak spotkałem tego sympatycznego pana rolnika, to wyobraźcie sobie, on powiedział mi, żebym razem z nim zapędził kozy do zagrody. Znaczy ja oczywiście nie byłem w stanie, ale jego pies pasterski nam pomógł i dzięki temu te kózki tak pięknie mogły sobie tam, prawda, do tej zagrody wbiec. Ale tam zaganianie to jest, słuchajcie, pierwszy raz w życiu to widziałem. Ten pan rolnik tak sobie stał i te kozy tam jak były tam na sobie tak gdzieś tak baraszkowały po tych różnych tam połaciach. I w pewnym momencie on zaczął na nie gwizdać tak pięknie, rytmicznie. Ja nie jestem w stanie tego powtórzyć i nie zmuszajcie mnie do tego, bo wyjdziecie, po prostu będziecie zdegustowani. Jak on tak pięknie, dźwięcznie na nie gwizdał, to one tak jedna po drugiej, tak bing, 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 gęsiego. Wiecie, gęsiego, no jedna za drugą tak pięknie zbiegały i ustawiały się w takim szpalerku. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. A teraz jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczy też takiej bardzo istotnej, bo to jest szlak trekkingowy, który wiedzie do sanktuarium Matki Boskiej z Polski, też zwanej Matki Boskiej Górskiej. I mówię o tym dlatego, ponieważ w Kalabrii jest bardzo taka niebezpieczna mafia, która nazywa się Ndrangheta. I nie wiedzieć czemu, oni to sanktuarium upatrzyli sobie do tego, żeby, to jest sanktuarium braci Bazylianów od świętego Bazylego. I oni tam robią takie rokroczne zjazdy i ustalają sobie plan działania, a ten człowiek, który jest odpowiedzialny za przewodzenie tym obradom, nazywa się Capo Crimine. Oczywiście hierarchowie kościelni próbują z tym walczyć, czy jakoś temu przeciwdziałać, ponieważ to sanktuarium jest bardzo ważne dla różnego rodzaju pielgrzymów. I no wiecie, walka z Ndranghetą jest niezwykle trudna, żeby ich wyplenić w ogóle z tamtego sanktuarium, ponieważ w 1989 roku zabito wicerektora tego sanktuarium. Mafia go właśnie zabiła. Więc no nie jest to łatwe, żeby wypchnąć ich stamtąd. La Palma. Wspaniała wyspa kanaryjska. No, mogę powiedzieć, że straciłem dla niej głowę. Dla wyspy warto. I taki wspaniały szlak trekkingowy, który biegnie naokoło GR-130. Kolejny GR-131, który biegnie szczytem Caldery de Taburiente. Też wspaniała kaldera, też wyspa wulkaniczna. Ona jest nazywana bardzo często La Isla Verde, czyli Zielona Wyspa, albo La Isla Bonita, przepiękna wyspa, ponieważ tutaj tak fruwają sobie takie ciepłe prądy pasatowe, które powodują, że no to jest taka wyspa wiecznie zielona, naprawdę wspaniała. Są na niej trzy kempingi. I co do zasady powinno się spać tylko na tych kempingach. Natomiast jak chce się zrobić trekking naokoło wyspy, tym szlakiem GR-130, to trzeba pójść do Medio Ambiente. To jest coś w rodzaju takiego wydziału środowiska, który znajduje się w stolicy tej wyspy. I tam załatwia się taki permit. Jak ja tam podreptałem, to pani się spytała, na jak długo. Ja mówię, no tak, chcę przejść naokoło tą wyspę, chociaż szedłem tylko odcinkami. Nie szedłem tak od deski do deski naokoło. I pani się pyta, skąd pan jest? A ja mówię, z Polski. O, to panu dam od razu na cały miesiąc. Także. I dreptałem sobie na szczyt Roche de las Muchachos. Tylko dla mężczyzn. Taka nazwa, bardzo specyficzna. 2423 metry ma ten wierzchołek. I miałem tam taką wspaniałą przygodę, bo znalazłem na mapie taką informację, że tam można nabrać wody. I jak doszedłem, tam było coś w rodzaju takiego punktu informacyjnego i tam taki sympatyczny pan sobie siedział w środku. Jak podszedłem do tego kraniku, żeby nalać, to tam była taka wielka plandeka i było napisane aqua non potable. Woda niezdatna do picia. Ja miałem puste butle. I mówię do tego pana, ja mam permit. Ja generalnie wody chciałem nabrać. Mówię, jak niezdatna do picia. A on mówi, o, ty jesteś Caminante, czyli ten tam piechur. Nawet jest taki pomnik Caminante w jednej z miejscowości, bo tam można dojść na ten wierzchołek. O, to jest ten wierzchołek. Można dojść szlakiem trekkingowym na szczyt, ale też można wjechać samochodem. I on do mnie mówi, ty jesteś Caminante. Ty możesz, mówi, brać wody ile chcesz. Wyszedł z tej takiej budeczki, wziął sobie flaszeczkę, nalał, przy mnie wypił. Ona mówi, jest zdatna do picia jak najbardziej, ale ci, co tu przyjeżdżają na parking samochodami, to ja im mówię, że nie zdatna do picia. Ty bierz ile chcesz. I ja mówię, ja mam permit, czy dałoby radę, żebym ja sobie tutaj rozłożył namiocik i żebym został namiot? No, pewnie, mówi, stary, zostań, cudnie. Słuchajcie, chciałem bardzo zostać, ponieważ to jest miejsce, które jest jednym z dwóch najlepszych do obserwacji nieba na całej półkuli północnej, ponieważ jest tam sporo różnych obserwatoriów astrologicznych. Między innymi jest tam Grand Teckan, to jest trzeci co do wielkości teleskop, który się tam znajduje, ponieważ nad La Palmą są olbrzymie połacie czarnego nieba. No, mniej więcej również dlatego, że przepisy wyspiarskie zabraniają, żeby używać na wyspie neonów, a jakiekolwiek latarnie, które są w miasteczkach, one są ustawione w taki sposób, że światło ma specyficzny kolor i pada pod odpowiednim kątem w dół, więc to niebo jest naprawdę prześliczne. Słuchajcie, jak miałem taką, wiecie jak to w namiocie, nie? Czasami jest tak, że zechce się tam wyjść z namiotu za potrzebą, no to wiadomo, że tam butelkę można mieć ze sobą i tak dalej. Wyszedłem i zobaczyłem tą Drogę Mleczną, słuchajcie. To było najwspanialsze wyjście za potrzebą w moim życiu. Naprawdę, nie chciałem wracać do tego namiotu. Tak wspaniale, zjawiskowo, przepiękne niebo. La Palma nie poszła tą samą drogą, co Teneryfa, na szczęście. Tam nie ma takich ogromnych konglomeratów hotelowych. Jest jedno miejsce, które, no jest tam, są jakieś tam 2-3 hotele. Natomiast cała wyspa funkcjonuje w ten sposób, że można wynająć sobie jakiś taki stary, kamienny dom. Natomiast takiej masowej turystyki tam na szczęście jeszcze póki co nie ma. O, Barranco de los Angustias. To jest wejście do takiego wąwozu, którym wchodzi się do Caldery de Taburiente. Przepiękna sprawa, naprawdę cudna. Bardzo łatwo można załatwić sobie permit. Wystarczy usiąść przed komputerem, wklepać swoje dane i dostajemy go w PDF-ie. Potem idziemy do pana. Tam jest całe takie wspaniałe przestrzenie, taka baza kempingowa. Można sobie rozłożyć namiot, znaczy nie można używać elektryczności, nie można też używać żadnych maszynek gazowych, ale jest naprawdę cudnie. To jest Hoyo Verde, taki wspaniały punkt widokowy. Tam można sobie pójść z tej kaldery. Ja tam z pół godziny sterczałem i były chmury, a potem jak się rozdmuchało, to tylko cyknąłem fotę i mówię, cudnie, naprawdę wspaniale. Szlak trekkingowy biegnie na około wyspy i jest bardzo intrygująca, ciekawa ścieżka, która biegnie nabrzeżem od takiej miejscowości El Tablado i mnóstwo jest takich wspaniałych, poszarpanych nabrzeży. Jest też sporo takich naturalnych basenów, jest sporo jaskiń, gdzie też niektórzy po prostu wstawiają sobie drzwi i robią sobie tam rybacy, wspaniałe mieszkania, ale też jest ogrom takich cudownych, naturalnych basenów, takich jak ten i mnóstwo osób, znaczy ja się nie odważyłem, bo jak te bałwany wodne tutaj furczały, to ja się nie odważyłem, ale osoby, które mieszkały na La Palmie, jak najbardziej tutaj, prawda, sfawoliły w tych basenikach. Jest też sporo takich wspaniałych, to jest dracena olbrzymia, nazywana smoczym drzewem. Endemiczne to są te gatunki, dracena olbrzymia, smocze drzewo. Natomiast rdzenni mieszkańcy, Guanczowie, którzy mieszkali tam w jaskiniach do XV wieku, wywodzili się od Berberów, uważali te drzewa za święte, ponieważ jak nacina się to drzewo, to wypływa z niego żywica, i ona się utlenia i nabiera takiej czerwonej barwy. I Guanczowie uważali, że jest to smocza krew. I też ogromną czcią darzyli te draceny. Ktoś może z Państwa wie, jak szybko taka dracena rośnie. proszę strzelać. No ale dobra, jak... O, tu taka nagroda. Namiot miałem rozłożony i wbiegłem sobie w takim pięknym widoku.
A wśród tych widoków także ta smocza olbrzymia Dracena jest naprawdę bardzo długowieczna. Niektóre okazy właśnie na Wyspach Kanaryjskich mają ponad 1000 lat. Ale tak naprawdę proszę powiedzieć, ile czasu rośnie Dracena? Jaki ma przyrost na przykład roczny? 801, 50, 10, 22 i 81, 743, 7383.
Ktoś może z Państwa wie, jak szybko taka Dracena rośnie?
Będą góry, jeszcze nie Tatry Polskie, ale tak zwany dach Europy. Choć to, czy jest to najwyższy szczyt tego właśnie naszego kontynentu, pozostaje przedmiotem sporów wynikających chociażby z różnych definicji granic Europy. Najwyższy szczyt Alp, położony w masywie Mont Blanc, w Alpach Graickich, w Alpach Zachodnich.
Mont Blanc, Biała Góra. Też miałem okazję wejść na wierzchołek razem z trzema moimi kompanami. Wchodziliśmy od strony Valvienne, Courtemaillor, tak zwanym szlakiem papieskim. Najpierw nocowaliśmy w Gonelli, to jest takie schronisko na 3000. I słuchajcie, tutaj jak szliśmy tymi piargami, tutaj kiedyś był lodowiec, tu wszędzie był lodowiec. 30, 40, 50 lat temu to był lodowiec. Można takie zdjęcia pokazywać denialistom klimatycznym, którzy twierdzą, że katastrofa klimatyczna nam nie grozi. Tu był lodowiec wszędzie. Zresztą nie trzeba pokazywać zdjęć z Blanka. Pamiętacie, jak wyglądała Solina 3 lata temu, jak było widać dno? No wszyscy kojarzymy Solinę z Bieszczadami, chociaż są to góry sanocko-turczańskie. Ale ktoś z Państwa był wtedy w tamtej części? To było, nawet jak rozmawiało się z mieszkańcami, którzy lata tam mieszkają, to nie pamiętają tego, żeby Solina tak mocno straciła taką ogromną ilość wody. Tu wszędzie, tu był wszędzie lodowiec, tutaj. Myśmy wchodzili najpierw na 3000. Jest tam takie przyjemne schronisko, które nazywa się Gonella. Zasięgnęliśmy języka u takiego sympatycznego przewodnika. Mieliśmy taki koncept, że chcieliśmy, tam przechodzi się przez lodowiec i tam na wysokości 3700 znaleźliśmy sobie takie plato, gdzie rozłożyliśmy sobie namioty i zrobiliśmy sobie taki base camp. No, ubezpieczyliśmy się w ten sposób, że jakbyśmy wchodzili na szczyt i okazałoby się w międzyczasie, że byłoby gwałtowne pogorszenie pogody, to chcieliśmy sobie skrócić ten czas podejścia i to się nam udało. Tutaj taka cudna przełęcz, która wiedzie do kopuły Gotera. Col de Bionesai, tak się nazywa ta przełęcz. Zobaczcie, jaką przecudną pogodę mieliśmy. Wspaniała lufa. Po prostu bardzo wiele zależy od pogody. O tym jeszcze będę mówił na sam koniec, ale jak wchodziło się na ten wierzchołek, on jest dość eksponowany. Jak jest zamieć, jak jest widoczność na 2-3 metry i tutaj dmucha z tej albo z tej, no to podejście jest trudne. Natomiast przy tak pięknej pogodzie, no to podejście było czystą przyjemnością i wejście na szczyt i potem patrzenie z góry, z wierzchołka, jak nam się wszystkie te otworzyły górskie widoki, to było coś wspaniałego. Mieliśmy taki naprawdę cudowny czas, będąc tam. Tutaj jest Valvienne, tutaj rozbiliśmy sobie namiot i potem poszliśmy do schroniska Gonella. No, wiecie jak to jest z lodowcem. Jak drepta się przez lodowiec i jest kiepska pogoda, no to jest trudno. Myśmy byli akurat w takiej wspaniałej, uprzywilejowanej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że taka pogoda towarzyszyła nam chyba przez 5 czy 6 dni. I jeszcze wcześniej przed nami sporo osób wchodziło tamtym szlakiem, więc my pomiędzy tymi szczelinami to mieliśmy wszystko wydeptane tak, że człowiek szedł jak po sznurku. No wiecie, jak jest zasypane, no to trzeba mieć ogromne umiejętności, tam dziabać tym kijkiem, tam prawda, patrzeć ewentualnie gdzie mostek, czy tędy przejść, czy owędy i tak dalej. Jest to niezwykle trudne, wymaga ogromnych umiejętności, a my po prostu, wiecie, jak musieliśmy pokonywać te wszystkie szczeliny, no to była łatwizna przy takiej pogodzie, nie? To szlak mieliśmy wydeptany tak, że to na upartego tak by se człowiek poszedł, nie? Takiego mieliśmy farta. No i żeśmy Zrobili sobie tutaj taki wspaniały base camp. No wiecie, no jakby była kiepska widoczność, tak by się człowiek wtarabanił do takiej szczelinki. Średnio by było. A tutaj taki wspaniały base camp sobie zrobiliśmy. Wyszliśmy z tego, co pamiętam, chyba około północy. Podreptaliśmy na ten wspaniały wierzchołek. O, tutaj walot. To jest taki schron awaryjny, który powinien być używany tylko wtedy, jeżeli jest jakaś naprawdę duża niepogoda, natomiast bardzo często korzysta z niego sporo osób tak na zasadzie, że wezmę sobie śpiworek i tam się przenocuję. No nie powinno się tak robić, no ale niektórzy tak tą sytuację wykorzystują. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Jak nam się te wszystkie pootwierały widoki, to było coś niezwykłego. No i też był jeden jegomość, który... Myśmy tak, wiecie, klasycznie, nie? Mówimy, weszliśmy, to zejdziemy, nie? Ten paralotnia, trum. Kumpel mówi, ty zoba, poleciał. Mówimy, na dół, z buta. Ma to też swoje uroki, ma to też wspaniałe swoje uroki, takie dreptanie po takich cudnych szlakach. Ja uwielbiam to robić, jak jest piękna pogoda, no bo wtedy człowiek może nacieszyć oczy. Wtedy to dla mnie jest najwspanialsze doznanie, będąc w górach, jak mogę takie wspaniałe widoki podziwiać. O, takie szczelinki, nie? Przy takiej widoczności, no to przelecieć przez taki mostek, to tam da się. A jakby na przykład była tak widoczność na 1,5 metra i by wiało, o, to już by tam, to już byśmy tak nie biegali po tych mosteczkach. Polish style. Teraz będę o polskich górach też troszeczkę opowiadał, bo polskie góry uwielbiam. I pokazuję je na samym końcu, ponieważ uważam, że Beskidy, Bieszczady, Tatry, Gorce, jakiekolwiek inne polskie góry w żaden sposób nie ustępują tym innym. I jak jeżdżę po świecie, to staram się w polskich górach być tak co miesiąc, nawet na 2-3 dni jak pojadę. I tak jak się mnie pytają, bo tutaj będziecie widzieć zdjęcia polskich szlaków, które na przykład te same miejsca, ale w różnych odsłonach, wiosennej, zimowej. Jak się mnie pytają, po co w kółko jeździsz w góry, no to ja mówię, że one zawsze wyglądają inaczej. Inaczej wyglądają wiosną, inaczej wyglądają jesienią, inaczej wyglądają zimą. Nigdy mi się nie zdarzyło, że jak pojechał na przykład, jak nie wiem, jak wchodzę sobie z Chochołowskiej na Grzesia i potem idę sobie na Rakoń i Wołowiec, to nawet jak jadę w tych samych miesiącach, to zawsze wyglądają inaczej. I teraz, czym dla mnie jest ta medytacja w ruchu? Kiedyś jak byłem na takim festiwalu podróżniczym, to jeden z himalaistów powiedział, że dla niego chodzenie po górach to jest sanatorium dla duszy. I to bardzo mocno ze mną rezonuje, naprawdę. Ja jak jestem na takich szlakach, to w taki wspaniały sposób ładuję akumulatory, schodzę taki naprawdę bardzo pozytywny. Ale też to chodzenie po górach jest dla mnie czymś takim ważnym, żeby umiejętnie obserwować te procesy, które są na dole. To wszystko, co się dzieje, bo to też wyostrza zmysły we wspaniały sposób. Jak sobie człowiek wejdzie na górę, tak się poszwenda po tych szlakach, przemyśli pewne rzeczy, to potem dużo, przynajmniej dla mnie, dużo łatwiej rozczytywać te wszystkie rzeczy, które są na dole. I kiedyś, słuchajcie, byłem przesiąknięty taką nomenklaturą zdobywać szczyt. Atak szczytowy, nie? Ale powiem wam szczerze, że kilka wyjazdów w Tatry zimą, kilka wejść na trochę wyższe szczyty gdzieś tam w świecie skutecznie mnie z tego wyleczyło, ponieważ przygotowanie kondycyjne jest niezbędne. Wiedza do tego, jak poruszać się w trudnych partiach gór, jest konieczna. Właściwie zrobiona klimatyzacja jest niezbędna. Bez tego nie da się gdziekolwiek wejść. Mental jest bardzo ważny, ale o wszystkim decyduje pogoda. Jak pokazuję wam te wspaniałe zdjęcia, to wszędzie jest piękna pogoda. Słuchajcie, jak wchodziłem na Blanka, pokazywałem wam te zdjęcia. Tam tydzień później przyjechali chłopacy z Włoch, bo taka koleżanka tam była na tym kempingu. I to były cyborgi po prostu. Oni Ironmany biegają, słuchajcie, i ja kondycyjnie w porównaniu z nimi to naprawdę leszcz. A oni tydzień później, jak przyjechali i było załamanie pogody, to oni na tego Blanka nie weszli. To dlatego, że my byliśmy lepsi? Absolutnie nie, mieliśmy świetną pogodę. Więc te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, one są bardzo ważne. Natomiast jak, nie wiem, jest minus 30, wieje wiatr i temperatura jest odczuwalna, tam minus 30, minus 40, jest widoczność tak na metr, to ja, co ja sobie mogę pozdobywać? Sobie mogę popatrzeć i schodzę w dół. Więc teraz niczego nie zdobywam. Chodzę po górach, sprawia mi to ogromną frajdę. O, bałwan. Też taka ciekawostka. Mam taką ogromną radochę, jak mogę po tych szlakach się przemieszczać i to jest dla mnie ta medytacja w ruchu. To jest dla mnie ta wspaniała możliwość z obcowaniem z naturą, patrzenia na te wspaniałe widoki i analizowania tych wszystkich procesów. To już było w scenerii zimowej. Wiecie, co to jest za górka? Wspaniale. O, od razu widać, że konkretna ekipa. Tak, to jest Wołowiec. Jak się mnie pytają, po co jeżdżę, no to inaczej Wołowiec wygląda wiosną, latem, a inaczej wygląda zimą. Starorobociański, a tu Błyszczy i Bystra. Drogie i drodzy, cieszę się ogromnie, że mogłem z wami w tą podróż swoją górską się wybrać i cieszę się ogromnie, że byliście na mojej prezentacji. Dziękuję bardzo.
To my dziękujemy bardzo. Piotr Wnuk. Niesamowite historie, opowieści, chciałoby się powiedzieć, że do zobaczenia gdzieś na tym starorobociańskim wierchu, bądź gdzieś na Wołowcu, bo przecież też i każdego roku w maju zupełnie inaczej te szlaki wyglądają, o ile wyglądają i o ile wyglądają spod chociażby tych zwałów śniegu. Mówimy do zobaczenia, mówimy do usłyszenia, ale pozostał nam jeszcze jeden element. Czy Państwo pamiętają to pytanie?
Ktoś może z Państwa wie, jak szybko taka dracena rośnie? Proszę strzelać.
No szybko to naprawdę to nie jest. To nawet nie jest żółwie tempo i tutaj próbowali Państwo, ale jak kulą w płot.
1 metr na 10 lat ta dracena sobie rośnie. Jest taka jedna popularna na Teneryfie, wszyscy tam jeżdżą zrobić sobie z nią zdjęcie, a na La Palmie są całe szlaki, jest cała alejka tych smoczych dracen.
Do zobaczenia także i pod taką smoczą draceną. W takim razie Państwo pamiętają, wzrost jest powolny. Po około 10 latach osiąga wysokość 1 metra. Piotr Wnuk był razem z nami, Bogusław Wichrowski ten program zrealizował, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu, do usłyszenia za tydzień.